poza protokołem.
Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu nisko w letnie, sobotnie popołudnie w naszym studiu. Dziś zupełnie niepolitycznie poznańska posłanka Prawa i Sprawiedliwości Jadwiga Emilewicz. Dzień dobry, witam serdecznie, pani poseł.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
Tydzień temu w audycji poza protokołem gościłem Jana Filipa Libickiego i dowiedzieliśmy się między innymi, że senator PSL-u jest miłośnikiem chorałów gregoriańskich i że ma już zarezerwowany bilet lotniczy na lot do Kirgistanu w sierpniu, będzie uczestnikiem wesela kirgiskiego. Ja jestem bardzo ciekaw, jakie asy w rękawie ma nasz dzisiejszy gość, ale po kolei do wszystkiego dojdziemy. Pani poseł, ja sobie tak kolekcjonuję określenia, którymi się do pani zwracałem. Była pani poseł, była pani minister, była pani premier, ale mnie interesuje tak naprawdę, do jakiego stopnia harcerskiego pani doszła w swojej aktywności harcerskiej.
PWD Jadwiga Emilewicz-Samarytanka, czyli pierwszy stopień instruktorski, chociaż w harcerstwie bardzo wiele lat, od zuchów, od pierwszej klasy szkoły podstawowej, no i ostatnie obozy prowadziłam, będąc już na studiach.
Prowadziła pani obozy, czyli była pani w kadrze instruktorskiej?
Byłam komendantem, tak.
Aha. Czyli cały pomysł na gry terenowe, na to wszystko w małym paluszku.
Wszystko wymyślane własnoręcznie.
To jestem ciekaw, czy do dzisiaj potrafiłaby pani pokazać 10 metod zawiązywania liny na drzewie na przykład?
Myślę, że tak. Myślę, że bez kłopotu, zwłaszcza, że mam 3 synów. W zeszłym roku zresztą w Wielkopolsce część wakacji spędzaliśmy na kajakach i to właśnie tak trapersko z namiotem, nocując poza polami biwakowymi i tam robiliśmy różne rzeczy.
Czyli tak prawdziwie harcersko, po tak. Robinsonowemu. To pewnie pamięta pani tę sprawność, Robinson.
Oczywiście.
Kiedy się nocuje rzeczywiście poza obozem. Mówię o tym harcerstwie, bo to nie jest przypadkowy etap w pani życiu.
Nie, to ja często powtarzam i nie mówię tego z przesadą, że harcerstwo bardzo mocno ukształtowało mnie, myślę. I to też to, jak bardzo mocno, no mój mąż też harcerz, to ma coś pewnie.
Harcerskie małżeństwo.
Tak, chociaż nie poznaliśmy się w drużynie, bo inne środowiska. Oba krakowskie, ale inne środowiska. Jedno podgórskie, drugie staromiejskie. Ale do tego stopnia, że ja dziś nadal jestem przekonana, że chcąc dobrze wychowywać dzieci, to harcerstwo jest tą metodą wychowawczą unikalną zupełnie i dlatego zależało nam bardzo, żeby chłopcy też tego bakcyla połknęli i cieszymy się, bo no, oczywiście inspiracja najpierw była rodzicielska, ale dzisiaj już bez naszych inspiracji prawdopodobnie te najsilniejsze znajomości, przyjaźnie właśnie są z ich drużyn harcerskich, no i w przypadku najmłodszego syna zuchowych.
No ja to rzeczywiście wszystko odnajduję nawet w pani oficjalnych notkach biograficznych, a przygotowując się do tej audycji, przeczytałem sporo tych materiałów. Także to, że to jest styl życia i że te przyjaźnie są najsilniejsze i że była tam szara siódemka.
Tak, to jedno właśnie z tych najstarszych
czarne, środowisk. Czarne, słynne drużyny. Jak u was jest z tymi szarymi drużynami? Co
no
to jest
tak,
za...
szara siódemka, no to z 110-lecie obchodziliśmy 2-3 lata temu. Także naprawdę takie mocno ugruntowane w Krakowie. To jest druga bodaj, jeśli dobrze pamiętam, najstarsza drużyna w Krakowie. Od męskich oczywiście drużyn się zaczynało, potem były żeńskie gromady zuchowe, to już historia powojenna. Ja związana byłam, jakby swoje instruktorskie życie to związane z właśnie z gromadami zuchowymi, gdzie byłam no, od przybocznej, potem drużynowej i potem w naszym szczepie, bo szczepy w Krakowie to są silne środowiska, szefem pionu zuchowego. Także, ale budując jednocześnie, starając się, żeby ci instruktorzy zuchowi pracowali także nad sobą, więc budując środowisko instruktorskie, ale to też zabawne do tego stopnia jest to dla mnie istotna zmienna w ocenie współpracowników, że tak się złożyło nieintencjonalnie, że moi najbliżsi współpracownicy w gabinecie, no to czynne instruktorki.
Wyprzedziła pani moje pytanie, bo dowiedziałem się, robiąc z kolei wśród różnych pani współpracowników taki wywiad, że w CV to jest ważna pozycja, żeby potencjalny współpracownik wpisał harcerstwo. To znacznie uprawdopodobnia szansę sukcesu.
No i też nie budzi rozczarowań, tak bym powiedziała, że jak ktoś kiedyś w młodym wieku musiał zorganizować obóz, czyli zarezerwować transport wcześniej, pozyskać wszelkie zgody, następnie dowieźć grupę 150 osób do lasu, rozbić obóz, zbudować sobie łóżko oraz kuchnię, następnie
to
się dobrze bawić.
Wszystko przy jednej zapałce i załamanej saperce.
Następnie się dobrze bawić, mając jednocześnie odpowiedzialność za tych troszkę młodszych kolegów, no to to jest taka szkoła i takie doświadczenie wielopoziomowego zarządzania, jakiego trudno jest znaleźć gdzieś indziej. A ta praca taka blisko z ministrem, który ma 1000 obowiązków, no to wymaga takiego dotrzymywania tempa i to nie każdemu się udaje, a w moim przypadku rzeczywiście zawsze instruktorki, bo to też co ciekawe, głównie to były dziewczyny. Instruktorki spełniały to te zadania w ogóle w 100%.
Też harcerstwo kojarzy mi się z taką wytrzymałością, odpornością na niewygody, na stres, na braki aprowizacyjne niekiedy, no ale także na takie funkcjonowanie codzienne. No więc zapytam panią, ile potrafi pani przeżyć na przecierach warzywnych?
No to też... No tak, to też już znana historia. No, ja od kilku lat jest taki okres w roku, kiedy no, przez 40 dni, przez 10 dni w ogóle nic nie jem, tylko piję płyny, a potem przez kolejne 40 dni, no to tylko soki albo jakieś lekkie warzywa. No i okazuje się, że człowiek naprawdę jest tak skonstruowany, że zupełnie dobrze jest w stanie funkcjonować. Jest trochę zimno, to jest jedyny dyskomfort, ale poza tym naprawdę głowa pracuje bardzo dobrze, ćwiczenia można uprawiać, więc polecam każdemu.
Podobno nic tak nie wyostrza zmysłów, jak właśnie...
Lekki głód.
Lekki głód i lekkie poszczenie, to prawda.
Choć moi współpracownicy ten okres wspominali zazwyczaj i dość boleśnie, że no ale to tutaj zmilczmy może.
No ale ten post nie jest taką sztuką dla sztuki, dla pani to jest
nie,
też
to jest element ważne. Oczywiście, ważny element. To jest oczywiście w czasie Wielkiego Postu i to dla mnie taki moment namysłu nad rzeczami ważniejszymi niż te doczesne.
Post, religia, no bo musimy do tego się odwołać. To są intymne sprawy, ale mimo wszystko zapytam, jak bardzo ta religijność determinuje pani codzienność. No bo jeżeli dowiaduje się z SMS-a przed chwileczką otrzymanego, że pani synowie mają na drugie imię Jan, drugi ma Paweł, trzeci Karol, to ja pytam, czy przypadek, bo znam odpowiedź.
No nie jest przypadkiem. No to, że ja wielokrotnie swoje credo, takie wartości, no też nie wstydzę się go i publicznie je wyznaję. No, generalnie no to ta filozofia, która jest mi gdzieś bliska, gdzie człowiek antropocentryczny, stawiająca człowieka w centrum, ale w relacji do czegoś, do Boga. Tak? No tak uważam, że tak powstawało prawo, to europejskie, właśnie gdzieś w interpretacji prawa boskiego i to mnie ukształtowało i to są moje głębokie przekonania i z całą pewnością to sprawia, że dokonuję takich, a nie innych wyborów, że mam taki, a nie inny stosunek do pewnych rzeczy, bardzo kontrowersyjnych przecież, jak wiemy, w tych dyskusjach, zwłaszcza tak gorących, światopoglądowych ostatniego sezonu politycznego, wszystkiego, co wiązało się ze strajkiem kobiet i postulatami podstawowymi, no to dla mnie to są rzeczy, które wiążą się z czymś, no nie tylko tu i teraz, ale z czymś większym, ważniejszym i to jest ta perspektywa właściwa, którą staram się widzieć.
Ja to ją trochę zawężmy do tej postaci, o której mówiliśmy, o Janie Pawle II, dlatego że to jest w jakiś tam sposób, ja już nie mówię, że osoba z Krakowa, która pewnie w szczególny sposób ma jakąś pamięć też tego okresu krakowskiego, arcybiskupa Karola Wojtyły później, no i Franciszkańska III, to wszystko się jakoś zazębia, no ale też wiem, że moment, w którym Jan Paweł II odchodził, był trudny dla pani, bo pani nie było wtedy w Polsce.
Tak, byliśmy wtedy w Belgii razem z mężem. Ja byłam wtedy w ogóle w ciąży, pierwszej ciąży i to takie wielokrotne naznaczenie Janem Pawłem II. To tak jak pan redaktor powiedział, jak się jest z Krakowa, no to jest takie, właściwie oddychało się Janem Pawłem II. Ale ten 2005 rok to takie trzy ważne etapy. Byliśmy w lutym z mężem w Rzymie i w czasie tego pobytu zaplanowana była audiencja taka skromniejsza, węższa i właśnie spotkanie z Janem Pawłem II. I to był tydzień, kiedy Jan Paweł II trafił do Gemelli i no i potem już było tylko gorzej, prawda? Potem byliśmy świadkami odchodzenia już wszyscy Jana Pawła II, więc się wtedy już nie spotkaliśmy. Kiedy przyszedł kwiecień, ja byłam w ostatnim miesiącu ciąży. Tak jak powiedziałam, pierwsza ciąża to każda kobieta, która mnie słucha, no to pewnie mamy podobne, to są takie niezwykłe zmiany, które gdzieś w nas następują. i pewne też wrażenia odczuwa się mocniej i silniej. I zmarł Jan Paweł II. Nas zastało to w drodze powrotnej od przyjaciół z Lewen do Brukseli. I właściwie od razu poszliśmy do polskiej misji katolickiej i tam nagle znalazło się 100-200 Polaków. To no, już wtedy w Brukseli było bardzo dużo Polaków takiego, powiedziałabym, szerokiej społecznej struktury, bo od mieszkańców Siemiatycz, których w Brukseli najwięcej.
Naprawdę?
Po wtedy
tu gdzieś
jeszcze,
pod Białymstokiem,
tak jest,
dobrze.
Polska Wschodnia. Pamiętam. Po no, tych pierwszy narybek urzędników pracujących w instytucjach europejskich. I wszyscy intuicyjnie wtedy czuli, że tam powinniśmy być. I to ci wierzący i niewierzący. Jakby poczucie tego, że odchodzi ktoś wielki, ważny, że jakaś epoka się w historii Polski kończy, było dojmujące, tak jak mówię, nie tylko dla ludzi wierzących. Ja pamiętam później po roku taki tytuł w roczniku filozoficznym Teologia Polityczna Bezkrólewie, prawda? I to i jakby cały numer był o tym, że no, jakby straciliśmy coś bezpowrotnie, nie tylko, tak jak powiedziałam, w ujęciu tym stricte religijnym. No i tu w maju urodził się coś też niesamowite. 10 po północy, 18 maja, czyli rocznica urodzin Jana Pawła II, urodził się nasz pierwszy syn w roku śmierci Jana Pawła II. To było dla mnie takie mistyczne zupełnie doświadczenie. No i potem już każdy z chłopców, no to dotknięcie Jana Pawła II jakieś chcieliśmy, aby miał.
Zaczęliśmy mówić o zagranicy, o Brukseli, o pobytach za granicą. Ja będę o tym mówił za chwileczkę. Pytałem o pani inspiracje muzyczne przed programem. No i właśnie takie jest skojarzenie brukselskie. Co w takim razie zagramy?
Z Brukseli to dwa skojarzenia, ale pan redaktor mnie tutaj zobligował do dwóch wyborów, więc ten pierwszy to będzie Liz Wright. Nie brukselska i nie francuska muzyka, jak najbardziej z amerykański soul, taki głęboko wywodzący się z tradycji jeszcze śpiewania kościelnego, który taki z niepokornym, chropowatym głosem i świetny koncert. Właściwie to był chyba pierwszy koncert taki jazzowy, na którym kiedy w życiu byłam. Bardzo dobrze go wspominam z albumu Orchard, The Heart.
I to właśnie Bruksela była.
I to właśnie Bruksela.
Jest z nami posłanka Jadwiga Emilewicz. Rozmawialiśmy o tym, co w tym w takim wczesnym etapie życia wpływało na pani wybory. Doszliśmy do momentu pobytów za granicą. Dowiedziałem się, że tego było całkiem sporo, że chyba w samej Brukseli mieszkała pani rok, jeżeli...
Nawet dłużej.
Nawet dłużej.
Tak, to było prawie 6 lat, także z przerwami, bo ja byłam pracownikiem naukowym uczelni wtedy i miałam tak zorganizowany rok akademicki, że wszystkie zajęcia były skumulowane w jednym semestrze, więc jeden semestr w Polsce, jeden semestr w Belgii, ale w sumie to było 6 lat. Pierwsze 6 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
No to taka pamięć w takim razie historyczna się nam włącza.
Symboliczna, tak.
To może więc... pani robić za takiego przewodnika tego pierwszego okresu naszego członkostwa. Był też Oxford, prawda? Też pani
wcześniej, tak. To było stypendium z Joseph Conrad Scholarship, stypendium organizowane przez British Council. Tam kilkanaście osób wtedy z Polski wyjeżdżało. Bardzo cieszyłam się, bardzo mi zależało na tym zakwalifikowaniu się i to był rok akademicki 2001-2002 w jednym z kolegiów oksfordzkich. Mogłam studiować, uczestniczyć w zajęciach, no i tak chłonąć atmosferę wyjątkowego uniwersytetu. Dziś pewnie dla pokolenia studentów dzisiejszych to już nie jest tak egzotyczne. Wtedy, ten 2001 rok, choć już korzystaliśmy z programu Tempus, poprzednik Erasmusa, ale nie w takim zakresie, jakie to jest możliwe dziś. No a Oxford jednak i w ogóle uniwersytety brytyjskie były trudniejsze, bo ich w tych programach europejskich nie było, więc bardzo cieszyłam się, że mogę tam pojechać. No i to jest rzeczywiście wyjątkowe, wyjątkowe miejsce, jak ktoś sobie myśli o takim uniwersytecie marzeń. Zresztą efekt tych doznań pobytu tamtego rocznego znalazł swoje odzwierciedlenie na kartach czasopisma, które wspólnie z przyjaciółmi z Klubu Jagiellońskiego, stowarzyszenia, z którym byłam związana przez wiele lat, dzisiaj ogólnopolskiej poważnej instytucji. Założyliśmy czasopismo Presję i drugi bodaj numer był poświęcony, daliśmy oczywiście prowokacyjny tytuł, dlaczego w Polsce nie ma uniwersytetu i inspiracją był ten, no, mój pobyt oksfordzki, ale też doświadczenia studenckie kilku innych redaktorów. W tym między innymi redaktorem naczelnym wtedy był kończący swą kadencję dziś w Londynie, ambasador profesor Arkady Rzegocki, więc taki numer powstał gdzieś na kanwie tamtego pobytu. I
Oksfordczycy, tak by można powiedzieć, sięgając do różnych historycznych skojarzeń. Czy państwo jesteście małżeństwem, rodziną nomadów? No bo dzieci częściowo urodziły się też chyba
Trudno powiedzieć, że nie. I nie mogę powiedzieć chyba, że jestem z tego dumna, bo to jest bardzo trudne. Tak? Jest znacznie łatwiej, zwłaszcza dla dzieci. Bo jak się jest dorośli ludzie, myślę, że przeprowadzki, życie w różnych kulturach to jest coś bardzo ciekawego, niezwykle takiego ubogacającego. To są takie doświadczenia, które oczywiście można zaczerpnąć z kart książek, ale doświadczenie osobiste jest czymś absolutnie wyjątkowym. Natomiast kiedy pojawiają się dzieci, to częste zmiany środowiska to jest coś, co jest niezwykle kosztowne. I kiedy myślę sobie o tych różnych kosztach związanych z moją aktywnością polityczną, to prawdopodobnie koszt związany z przeprowadzką dzieci, które były dość mocno, silnie środowiskowo związane ze swoimi przyjaciółmi, no już wtedy w Krakowie, to był bodaj największy koszt, jaki przyszło nam zapłacić. Więc tak, mamy za sobą właściwie małżeńskie życie, to na walizkach właśnie Warszawa najpierw, potem Oxford, potem Kraków, potem Bruksela i teraz Warszawa z taką stałą ekspozycją krakowską ze względu na rodziców, dziadków, którzy tam mieszkają. No i teraz jeszcze do tego doszedł na mapie Poznań, który swoją drogą dzieci bardzo lubią, więc się czujemy bardzo dobrze.
Przywiozła pani tutaj dzieci, pokazywała jakieś konkretne miejsca, które
dzieci już zaczynają mieć swoje ulubione miejsca. Co więcej, najstarszy syn, miłośnik awiacji od najmłodszych lat, dziś ma lat 16, jest członkiem jednego z poznańskich aeroklubów, w którym w ubiegłym roku zrobił podstawówkę szybowcową, a w tym roku kontynuuje swoją pasję, więc mają swoje tropy i ulubione miejsca i bardzo lubią do Poznania przyjeżdżać.
To do Poznania za chwileczkę jeszcze wrócimy. Będzie konkretny muzyczny wskaźnik, ale jeszcze do rodziny wracam. Pani mówi, że to jest jej największa pasja, namiętność. To jest takie określenie, które świadczy o tym, że tak naprawdę gdyby przyszło co do czego, to pani by wybrała rodzinę. Rzuciła
tak,
politykę,
myślę,
to wszystko.
Że, myślę, że tak, że w tych, gdyby ktoś postawił na szali taki wybór, to nie miałabym pięciu sekund zawahania. Kiedy sobie myślimy o tym, co jest tak naprawdę najważniejsze, przy różnych doświadczeniach na pewno, jakie mamy, z rodzicami, kiedy zaczynają odchodzić, a ja to doświadczenie też mam już za sobą, ponieważ moja mama nie żyje od ponad 10 lat i to jest taka smuga, którą się przekracza i jak sobie myślę o tym, kiedy się staje dorosłym, to jest dla mnie, wbrew pozorom, właśnie nie narodzenia dzieci, nie małżeństwo, ale ten moment taki, kiedy nagle właśnie tej najbliższej osoby brakuje, kiedy jest się w relacji, pozostaje się w relacji z drugim rodzicem, za którego coraz częściej też się zaczyna brać odpowiedzialność. No to są takie momenty, które przypominają o sprawach najważniejszych. I tutaj jakby nie mam wątpliwości co do tego, że czasu, no na przykład właśnie tych moich pierwszych 3 lat w ministerstwie, jak byłam jeszcze wiceministrem, kiedy startowałam z Krakowa w poniedziałek o 3 rano samochodem, i jak wracałam
Ta słynna długa doba Jadwigi Emilewicz.
Tak, zaczynała się w poniedziałek o 3 rano, a kończyła w czwartek około 20, kiedy wracałam do Krakowa. Kiedy sobie pomyślę, że mój najmłodszy syn miał wtedy 3 lata, kiedy zaczynałam ten sport uprawiać, no to są takie 3 lata, których no, nie odpracuję już nigdy, prawda? Pewne rzeczy, one się działy poza mną i do tego stopnia, że dzisiaj, choć już dzisiaj rzadziej, bo kiedy przestałam być ministrem, zdecydowanie więcej czasu mam dla dzieci, ale ciągle jest tak, że kiedy chłopcy mają kłopot, jakiś coś się dzieje i trzeba rozwiązać problem, to pierwszym telefonem jest telefon do taty, nie do mamy. I to jest taki moment, kiedy sobie myślimy, no zaraz, no czy tak naprawdę tego chcemy?
Zna pani trochę ezoterycznych zakątków Poznania, takich, które poznała i które rzeczywiście są ezoteryczne?
No, piżama porno była takim prowadzącym przewodnikiem po ezoterycznym Poznaniu.
No tak, ale, to Wildę pewnie pani zaliczyła.
Ale tak, oczywiście, te miejsca były i co ważne, znowu chłopcy, synowie bardzo pokochali piżamę porno i ezoteryczny Poznań. Bardzo był taki moment, kiedy słuchaliśmy non-stop, tylko jakby oni nas zmuszali do słuchania tylko tej piosenki i potem oczywiście musieliśmy zrobić wycieczkę po Poznaniu szlakiem ezoterycznego.
I to jest też niezły kop na kampanię wyborczą, prawda? I pani mówi, że słuchała też tego non-stop w czasie kampanii wyborczej. Tak. To teraz my posłuchamy piżamy porno ezoterycznego Poznania. Pani premier, pani minister, pani poseł, dlaczego w każdej ulotce wyborczej jest przepis pani autorstwa kulinarny? Podobno lubi pani gotować i wychodzi to całkiem dobrze. Znów zdradzili
współpracownicy.
Dobrze znający temat, no, tak, współpracownicy.
Nie tylko właśnie dlatego, że to jest marketingowo dobrze się sprzedaje, bo to też marketingowcy mówią, że warto, że być może czasami dla takiego przepisu ktoś ulotki nie wyrzuci, ale rzeczywiście te przepisy są własnymi, to nie są ściągnięte z internetu. Gotowanie to zawsze jest taki moment, nawet w tym szalonym czasie, którego brakuje nieustająco, że ta kuchnia jest miejscem, gdzie się wszyscy spotykamy. Nawet w tych najtrudniejszych dniach, kiedy, no, czy tygodniach, kiedy mnie całymi dniami nie było, wychodziłam z domu o świcie, a wracałam, kiedy dzieci już spały, to sobota, prawda, kiedy można było się spotkać, to się spotykaliśmy w kuchni i co jest miłe, to, że chłopcy też lubią, tak, widzą, że ponieważ gotujemy razem z mężem, no więc jest to też, nie jest to tylko zajęcie zawarowane dla mamy, więc każdy ma też coś swojego, co umie robić albo czego się stara nauczyć i co robi, więc tak, to duża przyjemność, odkrywanie, poznawanie też świata dzięki kuchni oczywiście. Nasze podróże, nie tylko polskie, ale i zagraniczne, są też zawsze mocno kulinarne. Staramy się poznawać, smakować te inne kultury, a potem je przypominać sobie we własnej kuchni, więc lubimy, bardzo lubimy gotować.
Pewnie pani jest przygotowana na to pytanie, musi paść pani popisowe danie.
Ojej, to trudno, bo to w różnych okresach jest różnie, ale chyba taka rzecz, która różnym gościom zawsze smakowała i zawsze robiła wrażenie, to jest jagnięcina w takim migdałowym sosie. Dobra, zrobić dobrą jagnięcinę to jest duża sztuka, myślę, więc...
Ja się cieszę, że jestem po obiedzie, bo mogę swobodnie wysłuchiwać tych...
Także tak, więc jagnięcina na pewno. Lubi oczywiście sosy i kultura francuska sosów to jest coś, co też bardzo lubimy, więc domowej roboty sos berneński do steków to też jest coś, co... Czym staramy się zaskakiwać gości.
Obywatelka Europy. Wychodzi z każdego zakamarka w tym momencie.
Bo Polska jest bardzo europejska. To zawsze
powtarzamy. A i kuchnia polska też jest wbrew pozorom bardzo otwarta, tak jak się patrzy na to.
Niezwykle.
I wyrafinowana, mówiąc o tej
zdecydowanie i też te regionalne smaki. No przecież kaczka i kapusta modra w poznańskiej odsłonie. To jest naprawdę doskonałe danie.
I zasmakowała pani?
Bardzo, bardzo. Zrobienie dobrej kaczki, kaczki, duża sztuka.
Upieczenie. Ale kapusty, która będzie miała odpowiedni też taki rodzynkowy posmak, a jednocześnie winny.
Ale to ciekawe, nie wiem skąd, bo tak jak wiele razy tutaj państwu mówiłam, że ja tropy moje poznańskie właściwie to przyszywana ciocia z Uniwersytetu Poznańskiego, przyszywana, bo zapoznani przyjaciele gdzieś rodziców dawno, dawno temu, ale modra kapusta, tak, czerwona kapusta na różne sposoby gościła na stole u mnie w domu rodzinnym, więc to nie jest coś, co poznałam tutaj, przyjechawszy do Poznania.
I to się tam nazywało także modrą kapustą?
Także modrą kapustą, tak.
Dobrze, to jeszcze porozmawiamy o naszej wspólnej pewnie pasji, to jest bieganie i w ogóle aktywność i takie dobre zmęczenie się, żeby trochę już były takie świeczki w oczach. To także jest coś, co panią uspokaja, pozwala zrzucić stres i też jakoś się wiąże chyba z pani charakterem, bo mam wrażenie, że to trzeba po prostu polubić taką samotność długodystansowca.
Troszkę pewnie tak, to gdzieś tam jak mój tata zawsze mówi, że jak się ma ADHD, to dobrze jest je gdzieś wypalić, no ja je wypalam w sporcie. I ten sport to też znowu harcerstwo, tak? To jak zawsze moi instruktorzy, trochę starsi koledzy mówili, że harcerz to ma być do tańca i do różańca. A jeśli tak, no to właśnie uprawiać różne sporty, od zjazdów na nartach w żlebach już w sezonie na przełomie zimy i wiosny. No, w tatrzańskich żlebach.
Skitury, czyli to już
poważniejsze. No wtedy to jeszcze nie były skitury, to były zwykłe, trzeba było narty wnieść na plecach i następnie w trudnych żlebach zjeżdżać. To piękne wspomnienia. Bo, no właśnie, bieganie to taka późne, to ten sport narodowy, który zaczęłam uprawiać chyba wtedy, kiedy coraz więcej Polaków zaczęło
Słyszałem
to...
Słyszałem nawet o kościele biegactwa powszechnego. Tak. No ja jestem jego wyznawcą w każdym
ja
razie.
Ja również. To jest ten łatwy sport, który wystarczy założyć
Łatwy, buty. Niełatwy tak naprawdę, jeżeli potem...
Wymagając systematyki, prawda? Jeżeli chce się, to jest taka... To mówię, im bardziej się chce być długodystansowcem, to trzeba to robić systematycznie i to jest piękne, ale to, co to daje, to właśnie, no bo jak się ma dzieci, to trzeba to robić w takim czasie, żeby sport nie zastąpił, prawda, aktywności z dziećmi. No więc jak one jeszcze śpią, to o różnych porach roku można w różnych ciekawych miejscach. No i też lubię to robić w ciekawych miejscach, tak? To siłownia to nigdy nie było miejsce, które mnie jakoś pociągało szczególnie.
Ani bieżnia.
Ani bieżnia, więc przez cały rok raczej w plenerze.
Ile razy mieszkaniec Krakowa wyjeżdża do Zakopanego, w Tatry? jeśli może.
To są dwa odrębne pytania, panie redaktorze, bo do Zakopanego, a w Tatry to są różne pytania.
Więc Tatry.
Do Zakopanego Tatry. Zdecydowanie rzadziej, a na pewno nie w sezonie. Ale w Tatry często. To jest oczywiście nie teraz, kiedy mieszkamy w Warszawie, choć zdarzyło nam się w zeszłym roku zapomnieć, że to już nie Kraków i że wyjazd o 20 do Zakopanego właśnie i potem w Tatry, to już nie jest tak jak z Krakowa, że za godzinę jest się półtorej w Zakopanem. I zrobiliśmy sobie taki weekend, że wyjechaliśmy w piątek o 20 właśnie, dojechaliśmy po północy. I wtedy przenocowaliśmy pierwszy raz od bardzo dawna w Zakopanem po to, żeby rano wystartować w góry. Ale tak, no to o każdej porze roku tak naprawdę Tatry muszą być
to obowiązkowo. To Tatry latem, na koniec zupełnie. Ulubione miejsce, takie, które pani by poleciła teraz w okresie letnim naszym słuchaczom.
Trudno mi polecać, bo wiem, jak trudno jest tam znaleźć nocleg tak po prostu, jak ktoś sobie w tygodniu wymyśli. No ale ja w ogóle uważam, że schroniska tatrzańskie to jest coś absolutnie wyjątkowego na mapie gór w Europie, a być może w świecie. I te nawet w ubiegłym roku myślałam, że musimy specjalny program z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska zrobić po to, żeby je jakoś uzbroić energetycznie, adekwatnie do miejsca, w którym się znajdują. No ale powiedziałabym, dla tych niskopiennych, którzy mają małe dzieci, to obowiązkowo Morskie Oko albo schronisko, które wizualnie może nie każdemu się podobać, ale ma najpiękniejsze widoki, czyli Kalatówki, który ma status hotelu górskiego. No a dla tych troszkę bardziej wysokopiennych, Dolina Pięciu Stawów, najpiękniejsze schronisko w polskich Tatrach i tak jak mówię, w tych szerokościach geograficznych.
I najpiękniej Czesław Niemen o nim śpiewał o domku na szlaku. Bardzo dziękuję. Jadwiga Emilewicz, poznańska posłanka Prawa i Sprawiedliwości, no, która dzisiaj zupełnie w innej roli poza protokołem wystąpiła dla państwa.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Dziękuję państwu.
Poza protokołem.